Panie Otwartym Dominikańskiej Szkoły Wiary. Zapraszamy na wykład pod tytułem Kiedy należy słuchać swojego powołania, swojego sumienia, przepraszam, swojego sumienia. A wykład wygłosi nasz gość, ojciec Zbigniew Bomert.
Ojciec Zbigniew Bomert urodził się w Gdańsku, w 1991 roku przyjął święcenie kapłańskie. W 1995 ukończył studia magisterskie filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie jest członkiem Instytutu Tomistycznego i pisze doktorat na temat koncepcji języka religijnego pod kierunkiem Jerzego Szymury.
Ze spraw organizacyjnych powiem, że wykład się będzie składał z dwóch części, pomiędzy którymi będzie przerwa, podczas której będzie można się napić czegoś ciepłego, a po wykładzie będzie czas, podczas którego Państwo będą mogli zadawać pytania naszemu gościowi. A teraz oddajemy głos naszemu gościowi.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jak można się spodziewać, to będzie wykład tomistyczny. Postaram się przedstawić naukę świętego Tomasza na temat sumienia w taki sposób, który będzie nie tylko przedstawiał coś historycznego. Tomasz z Akwinu zasłynął w nauce o sumieniu z bardzo konsekwentnego podtrzymywania tezy, że sumienie nas obowiązuje. Pytanie, które jest w temacie tego wykładu, kiedy należy słuchać swojego sumienia, właściwie pewnie większość z nas spontanicznie odpowie, że zawsze. W gruncie rzeczy ja postawiłem to pytanie nie tyle po to, żeby na nie odpowiedzieć, tylko żeby je podważyć. Ale to za chwilę. Na początek, prowizorycznie, przyjmijmy tą tezę tak, jak to pytanie sugeruje, czyli że zawsze należy słuchać swojego sumienia. Na początek spróbuję wyjaśnić właściwie, jaki jest podstawowy sens tej tezy, dlaczego właściwie mielibyśmy zawsze słuchać swojego sumienia. Otóż, proszę Państwa, to wynika wprost z, mówiąc filozoficznie, intencjonalności naszych aktów. Wynika z rzeczy bardzo podstawowych, z którymi mamy do czynienia na co dzień, nieustannie, tak że zwykle nie zdajemy sobie z nich sprawy nawet. No a żebyśmy sobie zdali sprawę, to taki przykład, który nam to trochę unaoczy. To trochę tak jak z tym zdrowiem, że dostrzegamy je, gdy go zaczyna brakować. To teraz taki przykład, jak czegoś brakuje. No więc wyobraźmy sobie, że jakiś brat dominikanin, który pracuje w ogrodzie, wybrał się na zakupy. Jedzie sobie wózkiem w sklepie, no i robi takie zakupy ogrodnicze. Po pierwsze kupuje grabki do plewienia chwastów. Rączka, jakieś takie pazurki sterczące, nie? Wrzuca do koszyka. Jedzie dalej. Na półce leży worek 50-litrowy ziemi specjalnej, ogrodniczej, takiej czarnej, wartościowej. Bierze go i wrzuca do swojego koszyka. Jedzie dalej. Już nie będę wymieniał następnych towarów, które zgarnął. W każdym razie po pewnym czasie spostrzega, że na podłodze tego supermarketu, po którym wędruje, że na podłodze jest cienka stróżka czarnej ogrodniczej ziemi. No i on oczywiście myśli sobie, aha, zapewne ktoś wziął taki worek jak ja i zdarzyło się, że był dziurawy i wysypuje mu się ta ziemia z tego worka. Pojadę za tym rozsypanym śladem, być może uda mi się go dogonić i zwrócę mu uwagę, że ma dziurawy worek. No i jedzie, jedzie, jedzie. W końcu okazało się, że jeździ w kółko. No i to już jest najwyższy czas, żeby spostrzegł, że to Jego własny worek jest dziurawy, a przedziurawił się zapewne przez te gratki, które wrzucił wcześniej, ułożyły się tak akurat kolcem do góry, przebiły worek, zrobiły dziurkę. I zwróćmy uwagę, jaka to jest piękna sytuacja. Jest człowiek, który działa w pełni świadomie, wie, co robi, jest, chodzi po sklepie, pcha wózek, wie, że ma w wózku worek, wie nawet, że ktoś ma worek, z którego się wysypuje ziemia, tylko nie wie, że to on jest tym człowiekiem, który ma ten worek, z którego ta ziemia się wysypuje. I to jest ten mały element, którego zabrakło, a który najczęściej jest. Na co dzień nie mamy zupełnie z tym problemu, że jesteśmy świadomi tego, co robimy. Jeśli coś robimy, jeśli coś robię, to wiem, że to ja robię. Wiem, jakie to ma konsekwencje, wiem, jaką to ma wartość. I często właśnie dlatego to robię, że wiem, jaką to ma wartość i chcę to właśnie zrobić. No i ta świadomość tej wartości, no to jest właśnie działanie zgodnie z sumieniem. Jeśli działam zgodnie z sumieniem, to znaczy wiem, że to, co robię, jest dobre i właśnie dlatego to robię. Dlaczego ten element jest taki strasznie ważny, że on zawsze powinien być? No, zauważmy, że to jest coś, co my bardzo cenimy. Znowu, żeby to zauważyć, mały przykład, a raczej trzy przykłady dla porównania. Po pierwsze, wyobraźmy sobie automat do kawy. Wrzucam 2 złote, automat podaje mi kawę. Druga sytuacja, mama podaje obiad dzieciom. Trzecia sytuacja, student podaje kwiatek dziewczynie. No i od razu już chyba widać, czym te sytuacje się różnią. Jak jest automat, który podaje mi kawę, no to ten kubek ciepłej kawy jest, jego wartość jest mniej więcej adekwatna do tych 2 złotych, które wrzuciłem. Automat niewiele o mnie wie, właściwie nic nie wie, co robi i że robi, po prostu wyrzuca tą kawę i tyle. Z mamą jest inaczej. Mama najczęściej wie, co robi. Co więcej, nie tylko wie, jaką zupę ugotowała, ale wie, że ta zupa jest dobra. Dobra nie tylko w takim sensie, że smaczna, ale też, że pożywna, że ta zupa dobrze zrobi jej dzieciom. I co najważniejsze, właśnie tego dobra ona chce. No i zauważmy, że właśnie tak jest, że to, że ona chce, to my właśnie najbardziej cenimy. Gdyby to było tak, że w tym obiedzie najbardziej liczy się ta wartość materialna, ta pożywność, no to trzeba by powiedzieć, że zawód domowej gospodyni, mamy, jest najbardziej kiepsko opłacanym zawodem na świecie. Bo najczęściej te mamy nie są opłacane właściwie wcale. Natomiast właśnie to nie o to chodzi, że ona podaje przede wszystkim pożywny obiad, ale ona podaje go jako coś dobrego i my przyjmujemy to jako świadomie dany, dobrowolny, dobry dar. I ta dobra chęć, powiedzmy, która z tym obiadem się wiąże, karmi nas może jeszcze bardziej niż tamten obiad. Myślę, że dzieci karmione przez automaty by w ogóle nie przeżyły. A jeśli by przeżyły, to by były zupełnie innymi dziećmi niż my byliśmy i stałyby się zupełnie innymi ludźmi niż jesteśmy. No ten przykład ze studentem dającym kwiatek, to może już nie będę za bardzo wnikał. Wartość sama tego kwiatka już jest taka pewnie, no nie jest pożywny. Można by bez kwiatka przeżyć. Czy jego wartość polega już wyłącznie tylko na tych dobrych chęciach, czy na tej dobrej intencji, która się z tym wiąże, której znakiem, symbolem jest ten kwiatek, czy, no, czy może jest on obietnicą jakichś następnych darów, to już zostawmy. W każdym razie myślę, że widzimy już tę wartość świadomości dobra, która najczęściej na co dzień nam towarzyszy i nie zwracamy na niej, nawet na nią uwagę. Ona po prostu jest. Po prostu się nią kierujemy. No i to jest właśnie zasada, że zawsze trzeba słuchać swojego sumienia, to znaczy robić to, co sumienie nam mówi, że jest dobre. No i teraz to było tytułem wstępu. Teraz przechodzimy do rzeczy trudniejszych, trochę filozofii, może trochę problemów. Otóż, tak jak już zasugerowałem, ja mam pewne zastrzeżenia do tego sformułowania słuchać swojego sumienia, bo można je zrozumieć zupełnie dobrze, natomiast można też je zrozumieć zupełnie źle. Co więcej, ono wręcz wciąga nas, sugeruje nam rozumienie błędne. Otóż, jeśli rzeczywiście jest tak, że Tomasz z Akwinu głosił, że zawsze trzeba słuchać swojego sumienia, no to można by przypuszczać, że on jest takim prekursorem nowożytności, prekursorem takiej odkrycia podmiotowości, subiektywności, tego, co dokonało się w nowożytności. Dziś jesteśmy bardzo świadomi tego właśnie naszej subiektywności, naszej podmiotowości. Co więcej, nawet może czujemy się trochę wręcz zamknięci w tym, powiedzmy tak, do świata obiektywnych wartości, do obiektywnej rzeczywistości nie mamy bezpośredniego przystępu, tylko wiemy, że ostatecznie wszystko, co wiemy, jest subiektywne. No i może się wydawać zasadą bardzo słuszną stwierdzenie, że rzeczywiście, jeśli ja mam dostęp wyłącznie do subiektywnych moich ocen, no to mogę być rozliczany w stosunku właśnie do tych moich subiektywnych ocen. Jeśli sumienie mi coś mówi, że to jest dobre, no to ja powinienem postępować zgodnie z tym sumieniem i jeśli tak robię, to robię dobrze. Jeśli natomiast tej ocenie swojego sumienia się sprzeciwię, no to popełnię grzech. No i to by była taka koncepcja bardzo nowoczesna. Otóż nie takie jest stanowisko świętego Tomasza. Dla Tomasza, Tomasz w ogóle nie mówił o tym, że należy słuchać zawsze swojego sumienia. Tomasz mówił tak, że sumienie zawsze obowiązuje. Zawsze, to znaczy wtedy, gdy naucza słusznie, zgodnie z Bożym prawem i także wtedy, gdy naucza błędnie. Jeśli z jakiegokolwiek względu i w jakiejkolwiek sprawie sumienie błędnie nas uczy, no my o tym, ja o tym nie wiem. Błąd sumienia, no to polega na tym, że jestem o czymś przekonany, co jest obiektywnie niesłusznie, ale ja o tym nie wiem. Wydaje mi się, że moje sumienie mówi mi poprawnie, coś mi nakazuje, chociaż to jest błędne. I Tomasz mówi, że to obowiązuje. No ale co to znaczy? Otóż Tomasz rozumie to jako normę negatywną. Czyli taką, że jeśli ja sumienia nie posłucham, to na pewno zgrzeszę. Natomiast jeśli go posłucham, a to wcale nie wiadomo, czy ja zrobię dobrze. Inaczej mówiąc, Wierność swojemu sumieniu jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym. Spróbujmy zrozumieć, dlaczego tak jest. Otóż Tomasz mówi tak. Jeśli wybieram wbrew swojemu sumieniu, nawet wtedy, gdy sumienie się myli, no to sumienie przedstawia mi coś, jakiś czyn, jako zły. Mówi, tego ci nie wolno zrobić, to będzie źle. Na przykład wyobraźmy sobie zupełnie abstrakcyjnie, że na przykład jedzenie żółtego sera jest niedobre, jest grzechem. Nie wiadomo skąd się to wzięło, błąd, to jest błędne przekonanie, no ale tak mi się wydaje, że jedzenie żółtego sera jest grzechem. Jeśli ja się zdecyduję na to, żeby ten żółty ser wziąć, ja obiektywnie nic złego nie zrobię. Ale pamiętajmy o tym właśnie dodatku świadomości. Ja biorę ten żółty ser, mając świadomość, że to będzie coś złego. Czyli wybieram ten obiektywnie neutralny czyn jako coś złego. Czyli wprawdzie obiektywnie nic złego się nie będzie działo, ale moja wola staje się zła. Wybiera zło. Wybiera to jako zło. Także wtedy, kiedy się myli. I Tomasz nie waha się powiedzieć, że jeśli ktoś jest przekonany, że przyjęcie wiary w Chrystusa jest czymś złym, to zgrzeszy przyjmując wiarę. Tadeusz Bartoś, komentując ten tekst Tomasza, z radością dodaje, że taki człowiek nie tylko, że nie powinien przyjmować wiary, a nie tylko nie będzie za to potępiony, ale jeszcze Bóg udzieli mu łaski za to, że jest wierny swojemu sumieniu. Tylko, że tego już nie ma u świętego Tomasza. Co się dzieje w sytuacji, gdy nasze sumienie błądzi i postępujemy zgodnie z tym sumieniem, czyli subiektywnie jesteśmy przekonani, że robimy dobrze? Myślę, że już jakoś tam z nauki katechezy, z wychowania wręcz szkolnego, gdzieś tam telepie nam się w głowie pojęcie niezawinionej niewiedzy. Jeśli postępujemy zgodnie z błędnym sumieniem, ano to zależy, skąd się wziął ten błąd. Konstytucja Gaudium et Spes mówi o niepokonalnej niewiedzy. Często mamy błędne sumienie wynikające z niepokonalnej niewiedzy i to nie znosi godności sumienia. Natomiast błąd sumienia może być również zawiniony. Tomasz mówi, że błąd sumienia może być zawiniony wtedy, gdy jest dobrowolny, w sposób bezpośredni albo pośredni. Jak przypomnimy sobie tego braciszka w sklepie z wózkiem i ziemią rozsypującą się, no to on oczywiście bardzo długo nie zdawał sobie sprawy, że ta ziemia mu się sypie, no ale my go tak łatwo nie rozgrzeszymy. Powiedzielibyśmy pewnie, że no, powinien był uważać. Jak kładł worek z ziemią na sterczące grabki, powinien był uważać, że ten worek może mu się przedziurawić. No jeśli tego nie zauważył, no to może powinien był zauważyć, że sypie mu się ziemia na buty. Dość tak długo wędrował z tym workiem, że aż dopiero jak chodził w kółko, dopiero się spostrzegł, nie? Otóż Tomasz z Akwinu odnośnie błędnego sumienia wydaje się być bardzo surowy. Otóż Tomasz dopuszcza błąd, niezawiniony błąd, co do faktów. No w przypadku tego braciszka to był właśnie taki błąd co do faktów. On nie wiedział, że to z jego worka się sypie. Czy ten jego błąd był niezawiniony, no to można się spierać. W każdym razie co do faktów może zdarzyć się błąd niezawiniony. Tomasz podaje przykład zupełnie, można powiedzieć, nie z tej ziemi, że tylko że akurat zaczerpnięty z Pisma Świętego, mężczyzny, który współżyje z kobietą, przekonany, że to jest jego żona, a to akurat nie była jego żona. No i mamy błąd co do faktu. Natomiast co się dzieje wtedy, gdy błądzimy co do prawa, czy co do norm, czy co do wartości? Otóż Tomasz właściwie wyklucza niezawiniony błąd co do prawa. Tomasz mówi tak, że błąd co do prawa nie usprawiedliwia, jeśli jesteśmy błędnie o czymś przekonani, że coś jest zgodne z prawem Bożym, chociaż nie jest, jest wręcz zabronione, no to wypełniając to w działaniu, ten człowiek postępuje wbrew prawu Bożemu i grzeszy śmiertelnie, ponieważ w samym błędzie był zawarty grzech. Gdyż błąd powstał z nieznajomości tego, co należało wiedzieć. Dla Tomasza prawo należy znać. Co więcej, prawo w zasadzie mamy możliwość znać. Nawet jeśli jakiejś konkretnej normy, konkretnego przykazania nie znamy, to powinniśmy go znać. Mamy przynajmniej w zasadzie możliwość je poznać i dlatego ono obowiązuje. Oczywiście można by sobie tłumaczyć, że dla Tomasza świat był dużo prostszy. Może żył w świecie średniowiecznym, gdzie w świecie właściwie w tych znanych mu granicach prawie w całości chrześcijańskim. No a dzisiaj mamy sytuację dużo bardziej złożoną, dużo większy pluralizm poglądów. Może to nie być dla nas takie jasne, co jest dobre, a co niedobre. Ale zauważmy, do czego prowadzi ten pogląd świętego Tomasza. Nieznajomość prawa nie usprawiedliwia. Czyli jeśli wskutek błędu co do prawa postępuję zgodnie z sumieniem, to popełniam grzech, bo postępuję wbrew prawu, które powinienem znać. Natomiast jeśli postąpię wbrew takiemu sumieniu, to również zgrzeszę, bo wybieram to, co wprawdzie obiektywnie nie jest złe, ale wybieram to, co dla mnie subiektywnie wydaje mi się złe, czyli wybieram to jako zło. Tak więc jeśli mam błędne sumienie, to cokolwiek nie zrobię, czy zgodnie z nim, czy wbrew niemu, popełnię grzech. Tomasz tą sytuację nazywa, mówi, że taki człowiek jest perplexus, czyli no, powiedzmy uwikłany, jest w sytuacji zawikłanej. Powiedzielibyśmy, jest w batni. Gdyby ta nieuniknioność popadnięcia w grzech była bezwzględna, no to byłaby to sytuacja rzeczywiście z gruntu niesprawiedliwa, całkowicie nie do przyjęcia. Natomiast sytuacja błędnego sumienia, Tomasz mówi, to nie jest uwikłanie, taka matnia bezwzględna, tylko ten człowiek jest uwikłany względnie, uwikłany pod pewnym warunkiem. To znaczy, on jest zmuszony do, nie ma możliwości uniknąć zła, pod warunkiem, że trwa ten jego błędny sąd sumienia. Natomiast ten błędny sąd sumienia on może zmienić. No i wtedy wtedy już nie będzie zmuszony do popełnienia grzechu. Czyli to nie jest tak, że on jest w sytuacji zupełnie bez wyjścia. Jest jedna furtka, ano tylko którą może czasem trudno zauważyć. No tak czy inaczej, jest to sytuacja bardzo nieprzyjemna, którą myślę trudno nam jednak zaakceptować. Ja spróbuję tego poglądu Tomasza bronić. Na trzy sposoby, to będą trzy punkty, może przed przerwą zdążę punkt tylko pierwszy. Przypominam, że chodzi o obronę stanowiska Tomasza, że wierność sumieniu jest niezbędna, ale niewystarczająca. Odróżnia się to od poglądu, według którego wystarczy być wiernym swojemu sumieniu i tak już będzie dobrze. Tadeusz Bartoś mówi, wierność sumieniu jest naczelną zasadą moralności. Wierność sumieniu to jest w zasadzie wszystko. Mogę zgrzeszyć wyłącznie przez to, że jestem niewierny swojemu sumieniu. Tymczasem Tomasz mówi, jeśli jestem niewierny swojemu sumieniu, to zawsze grzeszę. Natomiast grzech może być również w samym błędzie sumienia. No więc dlaczego jest tak? Otóż pierwsze moje podejście do obrony tego stanowiska będzie moim zdaniem najbardziej zasadnicze i idące w gruncie rzeczy najdalej, ale jednocześnie będzie najtrudniejsze do zrozumienia i przez to też najtrudniejsze do zaakceptowania i najmniej przekonujące. Więc spróbujmy zrobić to pierwsze podejście. Otóż proszę Państwa, taka po prostu jest natura duchowych aktów. Że one mają w sobie taką pewną zwrotność, refleksyjność czy reflektywność. Na przykład sąd rozumu. Jeśli ja coś poznaję, stwierdzam, że śnieg jest biały, to ja nie tylko stwierdzam coś o śniegu, o kolorze, ja też tym samym jakby stwierdzam coś o tym moim własnym twierdzeniu. To znaczy twierdzę, że ono jest prawdziwe. Jeśli mówię, śnieg jest biały, najczęściej nasze stwierdzenia normalnie nasze stwierdzenia zawierają w sobie roszczenie prawdziwościowe. Teraz inny akt duchowy, wola, chcenie. Jeśli ja czegoś chcę, to nie tylko jest tak, że ja chcę. Chcę zjeść obiad. To moje chcenie nie jest czymś, co mi się po prostu przytrafiło, tak jak burczenie w brzuchu. Mogą mi się przytrafić uczucia, emocje. Emocje się pojawiają spontanicznie, trudno, nic na to nie mogę poradzić. Takie są i tyle. Mogę próbować nimi pokierować, mogę je powstrzymać, mogę im się poddać, mogę je jeszcze wzmocnić, ale nic na to nie poradzę, pojawiły się już. Natomiast chcenie to jest coś, czego ja chcę. Czyli ja chcę chcieć. No i teraz podobnie jest z sumieniem. Sumienie to jest pewien szczególny sąd rozumu. Czyli on ma też w sobie jak gdyby roszczenie prawdziwościowe. Sąd sumienia, to jest taki sąd, który mi mówi, powinieneś to zrobić, a tego nie powinieneś robić. No i teraz to nie tylko jest coś, co mi, tak po prostu mi się przytrafiło. Że jest. Taki sąd sumienia mam, i tyle. Nic na to nie poradzę. Tylko to jest taki sąd, który jeśli stwierdza, powinieneś to zrobić, to znaczy, że ten sąd jest również, jest jednocześnie sądem, który powinien być słuszny. On dlatego ma siłę nakazywania mi, co powinienem zrobić, że jest słuszny, ma roszczenie do słuszności. Czyli ostatecznie to nie zawsze, powiedzmy, ludzie niewierzący w Boga nie będą tego świadomi, ale ostatecznie to oznacza, że ten sąd sumienia jest zgodny z Bożym prawem, z Bożym porządkiem. To się zawiera w samym tym akcie nakazywania przez sumienie. Zauważmy, jakie to ma konsekwencje. Jeśli ja mówię, że śnieg jest biały, to nikt mi nie zaprzeczy. Natomiast jeśli powiem, że Kraków jest brzydkim miastem, to krakowiacy mogą się mnie czepić. I to nie tylko jest tak, że oni mogą się mnie czepić i to będzie taka ingerencja z zewnątrz. No, ja uważam, że Kraków jest brzydki, wy możecie sądzić inaczej. No cóż, no tak mi się zdarzyło, że ja tak sądzę. Otóż nie. Jeśli ja stwierdzam, Kraków jest brzydki, to w tym jest roszczenie prawdziwościowe. Czyli na mocy czegoś, co jest wewnętrzne dla tego mojego twierdzenia, wy możecie się mnie czepić i powiedzieć, to nie jest prawda. I jeśli wy powiecie, Kraków jest piękny, to ja muszę się z tym skonfrontować. Być może pozostanę przy swoim zdaniu, no ale muszę przynajmniej podać argumenty. Nie mogę po prostu powiedzieć, no ja tak sądzę i już. Podobnie z chceniem. Jeśli ja chcę, nie wiem, no, podeptać komuś kwiatki w ogrodzie. Chciałem. Nie mogę powiedzieć, no proszę Państwa, no nic nie szkło, panie gospodarzu, no tak mi się zdarzyło. Zdarzyło mi się takie chcenie, no i nic na to nie poradzę. Jeśli zdarzyło mi się chcenie, to ja chciałem chcieć. I dlatego na mocy czegoś, co jest wewnętrzne dla mojego chcenia, ktoś może mnie pociągnąć do odpowiedzialności. Ty chciałeś i dlatego jesteś odpowiedzialny za to, co zrobiłeś. My nie jesteśmy odpowiedzialni za nasze odczucia. Jesteśmy odpowiedzialni za to, co chcemy z nimi zrobić. Za to, co się nam po prostu przydarza, nie jesteśmy odpowiedzialni. Ale jeśli ja chcę, to jestem za to odpowiedzialny i ktoś, kto się mnie czepia za to, że coś chciałem nie tak jak trzeba, to nie jest ingerencja z zewnątrz. On ma prawo się mnie czepić. No i tak samo jest z sumieniem. Jeśli sumienie mi mówi, że coś jest słuszne, na przykład, no świeży temat, sumienie mi mówi, że czymś dobrym jest zapłodnienie in vitro. No to teraz ja nie mogę powiedzieć po prostu, no sumienie tak mi mówi i już, i koniec. No ty możesz uważać inaczej, no to trudno, to jest twoja sprawa, ale nie wtrącaj się w moje sprawy, bo moje sumienie mi tak mówi. Jeśli sumienie mi mówi, że to jest słuszne, to sumienie ma roszczenie nie tylko, że ta sprawa jest słuszna, ale że ja słusznie o niej tak sądzę, czyli że to jest zgodne z prawem Bożym ostatecznie. Czyli ktoś może się mnie czepić, powiedzieć, nie masz racji i ja nie mogę argumentować po prostu moim sumieniem, tylko muszę szukać argumentów, no ewentualnie za słusznością, za godziwością tego zapłodnienia in vitro. Czyli to jest tak, że my nie tylko odpowiadamy przed swoim sumieniem za to, czy zgodnie z nim postępujemy, ale odpowiadamy za to, żeby to sumienie było słuszne, żeby było zgodne z Bożym prawem. Tomasz dopuszcza właściwie jedną tylko sytuację, gdzie błąd co do prawa usprawiedliwia od grzechu, tylko że to jest taka sytuacja, w której nikt z nas pewnie nie chciałby się znaleźć i nikt nie używałby jako wymówki. A mianowicie Tomasz mówi tak, że nieświadomość co do prawa nieusprawiedliwia od grzechu, chyba że nisi fortessit ignorantia invincibilis, Sicut est in furiosis et amentibus. Jak to jest w przypadku ludzi szalonych i pozbawionych rozumu? W takim przypadku nieświadomość całkowicie usprawiedliwia, to znaczy mamy do czynienia z człowiekiem, który jest zupełnie niezdolny w ogóle do świadomych ludzkich aktów, i dlatego też nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to. Natomiast jeśli jest w nas przynajmniej odrobina świadomości i odrobina wolności, że w miarę jesteśmy świadomi i możemy kierować swoim życiem, to jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za to, czy kierujemy nim zgodnie ze swoim sumieniem, ale także za to, czy to sumienie jest zgodne z obiektywną rzeczywistością. To jest sytuacja bardzo trudna, która, ja bym powiedział, jest świadectwem wielkiej odwagi świętego Tomasza, że coś takiego gotów był powiedzieć. Mogłoby się wydawać przy tej wersji takiej drugiej, że tylko słuchać i to wystarczy, że Tomasz się zdobył na taką odwagę, żeby podkreślić rolę sumienia nawet wbrew Bożemu prawu. Tymczasem Tomasz odważył się postawić nas aż w takiej trudnej sytuacji, że prawie, że może nam się zdarzyć, że prawie, że nie będziemy bez wyjścia. Otóż jak w takiej sytuacji odnosić się do Pana Boga, to nam mówi Pismo Święte. W pierwszym liście świętego Jana mamy: jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga. Jeśli serce mnie nie oskarża, jeśli postępuję zgodnie ze swoim sumieniem, nie mam żadnej gwarancji, że ja nie grzeszę. Nie mam żadnej gwarancji, że nie błądzę. Ja tylko ufam Panu Bogu. Mówi to wprost święty Paweł: sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. Może na tyle zróbmy przerwę.